A z nami już goście: Przemysław Kitowski, szef rozwoju Mudita, i Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Grupa Bosch szuka lokalizacji w Polsce na przeniesienie produkcji z Chin. Jak mówi jeden z jej przedstawicieli, będziemy tu dalej inwestować, rozwijać istniejące dziedziny i wprowadzać nowe. Na ile Polska, panów zdaniem, wygrywa na pandemii, właśnie przyciągając podobne inwestycje, czy, no nie wiem jak to nazwać, reinwestycje, to, że ktoś rezygnuje jednak z Chin i chce przyjść tutaj. I czy to dobrze, czy źle?
To ja mogę tak powiedzieć paradoksalnie, że ja, pani redaktor, odpowiem na to pytanie za 3 lata. Tak jak już będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia z pojedynczymi faktami, czy pewną falą, zjawiskiem, większą tendencją. Oczywiście ta informacja o Boschu, o wzmocnieniu, tym bardziej, że to jest, chodzi o kwestie związane z programowaniem, nowymi technologiami, to jest bardzo dobra informacja, że coś takiego się dzieje.
Czyli dobrze.
Dobrze, że jesteśmy tak postrzegani. Natomiast kwestia jest jedna. Przypomnijmy, rok temu spekulowano, że będzie wielki odwrót produkcji z Chin do Europy z przyczyn bezpieczeństwa, z przyczyn logistycznych. Być może za dużo ulokowaliśmy w Chinach zakładów przemysłowych.
Teraz drugi problem, wejdę w słowo, Indie.
I Indie, gdzie też jest sytuacja bardzo trudna. No w związku z tym teraz będziemy obserwowali, czy będą to pojedyncze takie wydarzenia, czy będzie to szersze zjawisko. Jeżeli to będzie szersze zjawisko, to oczywiście powinniśmy się ustawić w kolejce, szczególnie w tej części kolejki po te najciekawsze, najbardziej prorozwojowe inwestycje. Natomiast ciesząc się tutaj z deklaracji Boscha, ja bym jeszcze nie przesądzał, czy to będzie duży trend, mały trend. W każdym razie musimy być przygotowani, musimy się starać, musimy zabiegać, a jak tak będzie, to tak jak zadeklarowałem, jak mnie pani redaktor za 3 lata zaprosi, to odpowiem na to pytanie.
Wpisuję do kalendarza, którego jeszcze nie mam.
Dziękuję bardzo.
Przemysław Kitowski.
To generalnie to bardzo dobra wiadomość, oczywiście, o ile uda się ją zrealizować. Tutaj Bosch przez ostatnie lata bardzo dużo zainwestował w Chinach fabryki i dlatego z punktu widzenia firmy, którą jest potężnie i dobrze zarządzana, tutaj musi to być opłacalne i odpowiednio skalkulowane. Bardzo fajnie, że będą tutaj i te rzeczy związane z innowacjami rozbudowane i ten sektor związany z oprogramowaniem, bo rzeczywiście tutaj, no, jakby można powiedzieć, Polska jest w jakimś stopniu liderem, który przyciąga wiele firm. Natomiast też jestem ciekawy tej fabryki i tego miejsca i czy ona rzeczywiście powstanie. Jeżeli powstanie, no to gratuluję i bardzo się cieszę.
Ale jeśli chodzi o programistów, to ja nie ukrywam, że mam tutaj pewne obawy, ponieważ słyszałam od jednego z wykładowców Politechniki Gdańskiej taką opinię, że nasi programiści wkrótce mogą stać się takimi robotnikami, górnikami jakby w swojej dziedzinie, że oni w takich sytuacjach, jak przychodzi na przykład właśnie jakiś zagraniczny inwestor, on zatrudnia tych programistów do pracy przy kawałku kodu, że ci ludzie nie mają szansy się dalej rozwinąć, że oni mają świetną wiedzę, ale po prostu będą wykorzystywani tylko do pewnego wycinka, nie rozwiną się i potem nie będzie ciekawa ich przyszłość.
A ja się nie zgadzam. Ja w ogóle tą opinię nie chcę powiedzieć, że uważam za absurdalną, ale uważam za szkodliwą. Dlatego, że każdy wie, na jakim etapie rozwoju zawodowego w danym momencie jest. I jeżeli przychodzi taka firma i nawet chce tych programistów wykorzystać jako osoby do takiej względnie prostej pracy, to jest pewien etap rozwoju zawodowego, gdzie po prostu doskonali się pisanie tego kodu, uczy się pewnych zasad funkcjonowania w wielkiej korporacji, w wielkiej firmie. Natomiast jest normą, że informatycy, czy programiści, czy specjaliści od automatyki po 30 wybierają własną drogę. Oni mają już pewne doświadczenia, też doświadczenia w zarządzaniu biznesem, zarządzaniu projektami i podejrzewam, że nikt nie zdecyduje się na to, że będąc programistą przez 40 lat będzie pisał prosty kod, tylko jakby zmieniając, czy tam doskonaląc go wraz z tym, jak się zmieniają technologie. To jest pewien pewien etap przejściowy dla względnie młodych pracowników, dla młodych osób. One nabierają wtedy ogromnych kompetencji nie tylko w pisaniu w kodu, ale w obserwowaniu, jak działa firma, i tak naprawdę potem droga wolna. Akurat programiści i nowoczesne technologie to jest ta sfera aktywności gospodarczej, gdzie ludzie dość łatwo zmieniają miejsce pracy, dość łatwo przeprowadzają się nawet. Teraz oczywiście praca zdalna czasami to zastępuje, więc tu jest ogromna elastyczność. I to jest taki przykład, jak z innymi firmami, tak jak się mówi, że ludzie, którzy pracują w Intelu w Gdańsku, bardzo często po jakimś czasie otwierają własne rewelacyjne biznesy. Także nie, my się nie bójmy tutaj, a tak naprawdę już na rynku pracy, biorąc pod uwagę, jaka jest struktura, jak są potrzebni programiści, użalanie się nad położeniem programistów jest no chyba jednak formą żartu.
No chyba, że sztuczna inteligencja ich niebawem zastąpi.
Nie, bo to jest kreowanie, a nie odtwarzanie i realizowanie
sztuczna
algorytmów.
Sztuczna inteligencja będzie kreować.
Do pewnych granic.
To oczywiście, jeżeli chodzi o programistów, zależy, jak w każdej, że to powiem, pracy. Są ludzie, którzy nadają się do tego, żeby otwierać firmy i rozwijać pewne umiejętności, które są troszeczkę jednak ponad stan niektórych innych, że tak powiem, pracowników, ale niektórzy rzeczywiście będą być może pracować i nigdy nie staną się tymi seniorami i to dla nich jest ciekawa propozycja. Rzeczywiście na dzisiejszym rynku pracy, no to tych programiści nie mają, że tak powiem, możliwości narzekania, bo praca ich generalnie szuka. Ale rzeczywiście tutaj ja sam z Bożem tutaj współpracowałem przy niektórych elementach i muszę przyznać, że bardzo fajna taka właśnie wyrzutnia do tego, żeby się bardzo dobrze rozwinąć.
No właśnie, a na ile w takich umowach inwestycyjnych, panów zdaniem, powinny być i czy powinny być zapisy, które gwarantowałyby współpracę takich właśnie wysoce technologicznych, rozwiniętych firm, z firmami polskimi, z dostępem do technologii, z możliwością jakiegoś wkładu polskich firm w rozwój tych technologii, no i swoich własnych.
Ja bym tutaj był bardzo ostrożnym, dlatego że przede wszystkim po pierwsze istnieje coś takiego jak NDA, czyli umowa o poufności, i my nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić, i to ja uważam, że to jest naturalne, że będzie szeroko dzielił się pewnymi nowinkami technologicznymi ze swoimi firmami współpracującymi tylko dlatego, że musi to robić. Ja nie wierzę w żadne gwarancje, w żadne podpisywanie umów, że ktoś coś musi. Natomiast proszę zauważyć, bo tutaj ja zdradzę tak trochę kulisy, Iwona Wysocka rozsyła te informacje, takie linki do informacji, które potem omawiamy. I tutaj w tej informacji o Boszu akurat, ale to jest dobry przykład, nie ma mowy o tym, że ktoś musiał coś zagwarantować, tylko kierownictwo koncernu uznaje, że polscy programiści są tak dobrzy, polskie firmy są tak dobre, że chce pracować w tym otoczeniu. I więc tutaj tak naprawdę rekomendacje, jakość pracy się liczy, a nie to, że ktoś się do czegoś zobowiąże. Ja przepraszam, w biznesie w takie sztywne zobowiązania nie wierzę. Ktoś będzie chciał się podzielić, będzie chciał współpracować z lokalnymi firmami, to będzie to robił. Nie będzie chciał, to żadne zobowiązanie go do tego nie zmusi, tak? Więc tutaj tak naprawdę to jest ta dobra część działania rynku. Ktoś jest dobry, będzie współpracował, ktoś będzie słaby, nie będzie współpracował. I chyba tak to trzeba zostawić.
Mhm. Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że im więcej różnego rodzaju regulacji i pewnych wytycznych dla rynku, z reguły tym gorzej. Firmy, które chcą się rozwijać, dobrze się rozwijają, one naprawdę dobrze wiedzą, jak zrobić tak, żeby ta firma optymalizowała swoje zyski. Jeżeli ona przyszła tutaj, przychodzi do nas do Polski, znaczy, że ma w tym jakąś korzyść. Ma w tym korzyść, tak jak właśnie tutaj pan redaktor wspomniał, taką, że mamy po prostu dobrą jakość programistyczną za rozsądną cenę.
Czyli firmy nasze, rodzime, powinny pokazywać się od jak najlepszej strony rzetelności między innymi, i wtedy jest szansa na jakąś fajną współpracę z firmami, które tutaj u nas inwestują. Zmieniamy temat, bardziej teraz dotyczący pracowników. 24 miliony zwolnień lekarskich. Tyle w ubiegłym roku wystawili lekarze, informuje Puls.hr. Jednak, jak wskazują eksperci, nie wszystkie zaświadczenia bazowe bazowały na realnych, prawdziwych informacjach o stanie zdrowia pracowników. No jesteśmy w trakcie pandemii, więc teoretycznie te 24 miliony nie powinny robić negatywnego wrażenia. Dlaczego panów zdaniem Polacy nadużywali, czy rzeczywiście nadużywali zwolnień?
Nie tutaj.
Tak, tutaj.
A to proszę,
tutaj,
proszę bardzo.
Dziękuję. Tutaj należy spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwszy oczywiście z perspektywy pracownika, drugi z perspektywy pracodawcy. I niestety patrząc na to, co przez lata, bo te zwolnienia lekarskie, one teraz jest bardzo duży wzrost, ale przez lata one były w jakiś sposób tam być może nawet nadużywane. No dzisiaj tak naprawdę to tylko i wyłącznie kontrola w postaci wizyty bezpośredniej lekarskiej chyba jest takim rozwiązaniem.
Nie jest, ponieważ jeżeli ktoś twierdzi, że jest to związane z koronawirusem i potem na przykład dostaje zwolnienie lekarskie na przedłużenie, bo się źle czuje. No, to myślę, że, no tak. Że te osoby, które kontrolują, będą się bały wyjść do takiego mieszkania.
No tak, ale w przeciwnym razie no to można niestety to ciągnąć w nieskończoność. Ja wiem, że tutaj firmy, tak jak no, chociażby Biedronka tam, czy inne, dawały dodatkowe premie za to, że ktoś nie choruje, ale to też jest złe rozwiązanie, no bo takie pracownicy przychodzili do firmy kaszląc, będąc chorzy, żeby dostać dodatkowe pieniądze. Tutaj należy znowu, czy Amazon, który przegrał w sądzie okręgowym tam w 2012, że zwolnił pracownika, ponieważ zbyt często chodził na L4. Tutaj no należy nie tyle karać, co tak naprawdę edukować i tutaj mówić o tym, że rzeczywiście jest to pewnego rodzaju zagrożenie, a te kontrole lekarskie, czy być może już teraz nie tyle telefoniczne, ale wideo, czy jakieś inne, no chyba są jedynym rozwiązaniem.
Natomiast tu jest inny problem. 24 miliony w pandemii to nie jest moim zdaniem jakaś przerażająca liczba, bo przypomnijmy sobie, myśmy czasami na początku jeszcze nie wiedzieli, czy ktoś ma COVID-19, czy jest przeziębiony. Ludzie trochę dmuchali na zimne. Osobną historią są zwolnienia związane z depresjami i my się musimy pogodzić. Depresji nie widać na pierwszy rzut oka. Czasami ktoś jest nawet pozornie radosny i wesoły, a zmaga się z potężną chorobą.
Czy ten artykuł, który panom wysłałam, o czym wspominał wcześniej Artur Kiełbasiński, czy on nie jest trochę krzywdzący w takich
sytuacjach?
Natomiast
dokładnie i tutaj ja bym nie patrzyłbym, że 24 miliony i na pewno Polacy oszukują. Ja w ogóle nie lubię takiego myślenia. Natomiast co mnie zastanawia, z tych 24 milionów osób zwolnień skorzystało mniej niż 3 miliony osób. I to jest zastanawiające, bo to daje, przepraszam, ale 8 zwolnień rocznie na osobę korzystającą. I teraz pytanie, czy my jesteśmy tak przewlekle chorzy, czy rzeczywiście ten wskaźnik nie jest niepokojący, tak? Bo to mniej niż 3 miliony osób skorzystało z ponad 24 milionów zwolnień i ja bym tutaj no jednak namawiał ZUS do pewnej weryfikacji, czy to zawsze było zasadne, czy było niezasadne. Ja nie chcę tego przesądzać, natomiast rzeczywiście przestrzeń do weryfikacji jest. Natomiast z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, myśmy nie mieli pełnej wiedzy o chorobie, ludzie mogli się bać, stąd mogły być schorzenia psychiatryczne, stąd mogły być pewne branie zwolnienia na zapas. I ja no, chyba też nie ujawnię żadnej tajemnicy. My w radiu, w związku z tym, że nasz stan zdrowia, stan głosu, to wszystko jest bardzo ważne, my generalnie nie tolerujemy przychodzenia ludzi zasmarkanych do pracy. Jeżeli ktoś przychodzi z objawami choroby, jest proszony o to, żeby udał się albo na urlop, albo na zwolnienie. Oczywiście jak to jest zasadne.
Ewentualnie praca zdalna, o ile jest możliwa.
Tak, praca zdalna, dlatego, że to nie jest tak, że ktoś jest stachanowcem, przychodzi do pracy, ja tu będę się podpierał nosem, ale będę pracował. Nie, to ma oddziaływanie na resztę firmy, na pozostałe osoby. W związku z tym, jeżeli następuje takie realne, prawdziwe wykorzystanie zwolnień, to się nie martwmy tym, że ich liczba rośnie. Natomiast rzeczą ZUS-u jest to, żeby weryfikować.
A na ile teleporady panów zdaniem ułatwiły wyłudzanie zwolnień lekarskich, jeśli zakładamy, że no, w jakiejś części pewnie do nich doszło?
No, moim zdaniem jest to bardzo duże ułatwienie, dlatego, bo nie ma takiej rzeczywiście weryfikacji. Weryfikacja poprzez powiedzenie, oczywiście tutaj no, jest zakładam, że większość tych osób była chora, ale jednak część osób bardzo często, jeżeli nie jest zweryfikowana porządnie, a teleporady no niestety często są bardzo po omacku, bo nie widać pacjenta, nie można zajrzeć, nie można sprawdzić, co się z nim dzieje, no to powodują możliwość nadużycia.
Ja się zgadzam absolutnie z przedmówcą, że powodują, czy jest możliwość nadużycia, ale mam pytanie takie trochę na zasadzie obrońcy czy adwokata diabła, tak? Czy my rok temu, na wiosnę albo jesienią, w listopadzie, październiku, mieliśmy jakąś alternatywę dla teleporad, tak? Tak, to nie jest doskonałe rozwiązanie, ale ja przypomnę, mieliśmy kilkadziesiąt tysięcy nowych przypadków COVID-19 w ciągu dnia. Pamiętacie państwo, 30 tysięcy dziennie, 20 kilka tysięcy dziennie. I czy w tamtych warunkach można było oczekiwać od ludzi, że mają iść do przychodni, żeby w prawdziwy sposób taki realny się zweryfikować? Tak, teleporada nie jest doskonała, ale była mniejszym złem, niż gdyby ci wszyscy ludzie tłoczyli się w przychodniach, gdzie co drugi czy co trzeci byłby zarażony COVID-em i wtedy mielibyśmy wszystkich zarażonych COVID-19. Więc tutaj nie było dobrego rozwiązania. Tu nie było. Każde rozwiązanie było złe, natomiast to, że w ogóle ten system teleporad się rozwinął, to dobrze, ja jestem z tego zadowolony. Natomiast no, pewne koszty w postaci rzeczywiście braku możliwości pełnej weryfikacji musimy ponieść.
A z drugiej strony ja też przypomnę sytuację, ile osób nie poszło na test, obawiając się utraty pracy, że ten test wykaże jednak COVID i dalej przychodzili do pracy. Takie sytuacje też
bano się kwarantanny, tak, dokładnie.
Zmieniamy temat, teraz o jedzeniu będzie. Holandia testuje podatek od mięsa. Od lat domagają się tego od Komisji Europejskiej organizacje pozarządowe, informuje Money.pl. Pomysł jest taki, by środki z podatku trafiły potem do rolników na przeorganizowanie produkcji na coś innego niż hodowla mięsa. Holandia bada możliwość wprowadzenia podatku na poziomie rzeźni. Byłby uzależniony od liczby na przykład zwierząt, które tam trafiają, albo też podatek płaciliby konsumenci, którzy mięso kupują. Jakie skutki mogłoby spowodować wprowadzenie takiej daniny i właściwie czy to jest możliwe dzisiaj?
Ja przewrotnie powiem, bez względu na to, na którym etapie będzie doliczony podatek, zawsze zapłacą go konsumenci, tak? Bo nawet jeżeli będzie na etapie produkcji wprowadzony, to przecież będzie czynnik kosztotwórczy, więc podatnik zapłaci. Ja jestem absolutnie przeciwny, ja jestem w ogóle zdumiony takimi próbami ingerencji w rynek. Ludzie powinni oczywiście jeść to, na co mają ochotę. Ja mówię tutaj oczywiście o sferze legalnego, dostępnego jedzenia, tak? A nie o jakichś dziwnych używkach. Natomiast nie powinno się wpływać na pewne zachowania prozdrowotne poprzez edukację, poprzez uświadamianie, a nie przez to, że będziemy sztucznie windować jakieś ceny. Jeżeli ktoś wie, jak działają organizacje lobbystyczne, tak? Ja tutaj nie wierzę w to, że ktoś z dobrej wierzy, że podnieśmy ceny mięsa, bo to jest dobre dla ludzi. Nie, to jest działalność lobbystów, czasami lobbystów posługujących się absolutnie pokrętnymi argumentami. Wspierajmy zdrowe jedzenie, ale to też nie jest tak, że każde mięso jest złe. Każde mięso jest potrzebne na różnych etapach rozwoju. Ludzie pracują w różny sposób i jeżeli ktoś pracuje w biurze, to ja przepraszam, ale niech się nie wypowiada na temat tego, jak powinien jeść ktoś, kto pracuje na budowie, tak? No a tutaj próbujemy w jakiś sposób sterować zwyczajami żywieniowymi, ale z poziomu nie potrzeb osoby, tylko pewnej ideologii. Ja jestem, nie chcę używać słowa, że przerażony, ale mnie takie rzeczy irytują. To jest bardzo niedobre, to jest nieuprawnione wpływanie na rynek i ja mam nadzieję, że te pomysły na dłuższą metę się nie przyjmą, co nie zmienia faktu, że jeżeli można prowadzić akcje edukacyjne, to prowadźmy akcje edukacyjne, uczmy jak zdrowo żyć, walczmy z epidemią otyłości, ale nie na zasadzie, że komuś dokopiemy podatkiem, tylko tu jest potrzebna świadomość. Mhm.
Tak, ja się zgadzam, tutaj edukować, nie karać. Nowy podatek nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem dla konsumenta, ponieważ on zawsze będzie musiał więcej zapłacić. Tutaj nie wchodząc w takie szczegóły, czy jedzenie mięsa jest dobre czy złe, bo to każdy musi sobie sam osądzić, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę coś, co od jakiegoś czasu jest, być może jest zauważone na rynku, ale drukowanie mięsa. Ja pamiętam, kiedy byłem w takim laboratorium, gdzie się takie mięso drukuje, I teraz pytanie jest też takie, bo to taki patent na to drukowanie mają takie dosyć duże firmy, które być może one, tak jak tutaj przedmówca powiedział, powolutku lobbują, bo tam to drukowanie mięsa jest bardzo, bardzo, bardzo takie czyste i nie szkodzi zwierzętom, natomiast oni mają na to patenty. I teraz czy jeżeli będą miały patenty, czy to powoli nie będzie zabijać takich małych firm, które, czy rolnictwa, które będzie chciało tradycyjnie hodować zwierzęta.
No jeżeli już o tym mówimy, to powiedzmy szczerze, takie ograniczenia, czy fiskalne, czy innego typu, byłyby fatalne dla polskiej gospodarki. Jesteśmy dużym, poważnym eksporterem produktów żywnościowych, w tym mięsa. To by było potężne uderzenie w polskie rolnictwo.
No, chyba, że tamto mięso zacznie być drukowane rzeczywiście na masową skalę i nagle się okaże, że znajdzie wielu odbiorców i wtedy to już sam
Ale to rynek
zweryfikuje. Rynek
decyduje, a nie podatki.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, szef rozwoju Mudita i Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Miłego weekendu.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.